Wikipedia. W budynku dawnej placówki dyplomatycznej mają obecnie swoją siedzibę siły GOTS, jednostka specjalna w strukturze Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Miałem dokładnie 15 lat, jak 4 listopada 1979 roku studenci irańscy rozpoczęli okupację amerykańskiej ambasady w Teheranie. Rządził wtedy w Stanach Jimmy Carter, a jego głównym doradcą był Zbigniew Brzeziński. Od tamtego czasu zarówno te wydarzenia, jak i sam budynek ambasady amerykańskiej w Teheranie rozpalały moją wyobraźnię. I naraz trafiłem do budynku dawnej ambasady amerykańskiej, w której nie ma żadnych sił GOTS. Jak chcecie wiedzieć, kto tam jest, to zobaczcie na te zdjęcia. Oto siedzę w fotelu ambasadora. A tu specjalny pokój zabezpieczający przed podsłuchami, czyli pokój zawieszony w pokoju. Klatka Faradaya. 444 dni trwała epopeja uwięzionych w budynku ambasady amerykańskich pracowników dyplomatycznych. Historia, wokół której powstało kilka filmów sensacyjnych, zwykle nieprawdziwych, tak jak notatka w Wikipedii. Jedynym, który zasługuje na uwagę, jest film Operacja Argo o uwolnieniu kilkunastu pracowników ambasady, którzy jeszcze przed okupacją przez studentów i zwolenników rewolucji schronili się w prywatnym mieszkaniu. Tych ludzi uwolniono i rzeczywiście Operacja Argo przedstawia te fakty. W komentarzu powiem o szczegółach, ale niezmiennie podniecała mnie ta historia i chciałem poznać jej kulisy, a miałem okazję dotknąć wszystkiego i poczuć się tak jak amerykańscy zakładnicy. Widzicie Państwo, jaki jest poziom informacji w zachodnich mediach. Nawet aktualna notatka w Wikipedii jest sfałszowana. I tak można rozbierać na czynniki pierwsze każde twierdzenie propagandy, którymi nas faszerują. Ale o tym w komentarzu zapraszam. Jesteśmy w Iranie, w wiosce Abianech. Przed chwilą przejeżdżaliśmy koło reaktora atomowego w Natanz. Mówiąc krótko, jesteśmy w Iranie. I jest to najbardziej niezwykła podróż, jaką od dawna odbywałem, ponieważ jesteśmy jedynymi turystami z Europy, którzy podróżują przez Iran, przez Teheran, przez Jazd, przez Isfahan, przez Kaszan, przez Kom. Niezwykłe doświadczenie. Doświadczenie harmonii, wielkiej kultury, imponującego sposobu bycia ludzi pomiędzy sobą, a jednocześnie doświadczenie dyktatury religijnej. Dwie twarze Iranu, ale trzeba tu dopiero przyjechać, żeby zrozumieć, jak działa zachodnia propaganda. Żeby zrozumieć, że turysta z Europy musi bardzo długo zanurzać się w Persję, żeby pojąć, jak tu się żyje, żeby nabrać szacunku do tego, jak chcą Persowie i inne narody, które tu zamieszkują, żyć. Świat nie może być wszędzie taki sam. Wtedy straci smak i straci sens. Nie pozwólmy zglobalizować świata. Właściwie powinniśmy mieć pragnienie, żeby ludzie wszędzie na świecie żyli tak, jak chcą. To jest największa nauka, jaką wynosimy z Iranu. To nagranie zobaczycie Państwo w komentarzu tygodnia, który będzie kilka dni później. Ale myślę, że takie doświadczenie czegoś niezwykłego, doświadczenie bycia w obszarze, w którym jest i pustynia, i kilkutysięczna kultura i niezwykłej kultury ludzie, niezwykła tradycja, niezwykła poezja i literatura, to doświadczenie budzi pokorę. I dla współczesnego człowieka Zachodu jest to chyba najważniejsze doświadczenie. Do zobaczenia. Tu czas się zatrzymał. Spokój, cisza. Tak też można żyć. Tak żyją ludzie, którzy nie żyją doniesieniami giełd, polityki i zgiełku wielkich miast. Słychać tylko brzęczenie pszczół, ptaki, owady. Ludzie się pochowali, bo jest 50 stopni.
Dzień dobry. Chwilę się opuściłem w komentarzach i w zeszłym tygodniu komentarza nie było. Niektórzy z Państwa już pytali, co się stało, więc wyjaśnię. Byłem w Iranie i tam po prostu nie ma łączności. Ciężko w ogóle połączyć się z jakimiś komunikatorami. Można to robić przez VPN-y, ale one też już kiepsko działają, ponieważ siły rewolucji islamskiej blokują taką komunikację. A poza tym byłem trochę też i na pustkowiach, więc zupełnie nie było łączności. Stąd też spotykamy się dopiero teraz. Na początku powiedziałem Państwu o kryzysie irańskim, który wysadził w powietrze Jimmy'ego Cartera i jego doradcę do spraw bezpieczeństwa Zbigniewa Brzezińskiego. No, tacy to byli udani przywódcy, że wylecieli w powietrze na nieudanej operacji CIA i na kryzysie irańskim. Dopiero zakładnicy wyszli, jak prezydenturę objął Ronald Reagan. Nie rozumiem, dlaczego taką estymą niezwykłą i kultem wręcz cieszy się w Polsce Zbigniew Brzeziński i takie pokłony biją polscy politycy przed jego synem, który jeszcze niczym się nie wykazał, niczym dokładnie, poza udziałem w marszach LGBT. Ale nie od tego chciałem zacząć. Chciałem Państwu przekazać trochę irańskich klimatów. Mamy wakacje i co prawda tydzień obfituje w wydarzenia i będę o nich mówił, ale zanim o tym wszystkim, to może parę chwil z poezją perską. Proszę się nie martwić, nie będzie to długie, ale chcę Państwa chociaż trochę zaszczepić ogromną spuścizną literatury perskiej. Wybrałem kilka cytatów, które mogą Państwa zainteresować. Na przykład wielki poemat perski Szachnama autorstwa Ferdusiego i z niego wybrałem jeden cytat. Tłumaczony na polski, zawsze to jest to tłumaczenie, w którym umykają sensy, ale już trudno. Ferdusi, Szachnamy, fragment. I w najgorszych czasach jest wiele nadziei, bo po czarnej nocy zawsze świt się bieli. To Ferdusi. Inny wspaniały irański poeta Sadi. Jeśli prawdziwego piżma nie masz, nie mów. Jeśli masz, to samo ujawni się zapachem. I drugi cytat też z Sadiego. Skorpion żądli nie ze złości. Domaga się tego jego natura. Trochę bardziej już bliski naszym czasom Sohrab Saperi. Jestem z Kaszanu, ale moje miasto to nie Kaszan. Moje miasto zaginęło gdzieś. Ja w gorączce, ja w zamęcie wybudowałem dom po drugiej stronie ulicy. Brzmi w tym Herbert, prawda? I raport z oblężonego miasta. A to Kaszan. Niezwykle piękne miasto, stolica perskich dywanów. Naprawdę bajecznych. No i ciekawostka, której się Państwo nie spodziewacie. Oto fragment wiersza, który napisał Ajatollah Khomeini. Posłuchajcie, gdybyśmy mieli polityków piszących wiersze. Ajatollah Khomeini. Twe wargi, o przyjaciółko, pojmały mnie w niewolę. Ujrzałem Twe chore oczy i moje też są już chore. Chomeini. No i wreszcie przetłumaczyłem dla Państwa jeden z wierszy wspaniałego poety, współczesnego poety, który niedawno zmarł, perskiego, Ahmada Shamlu, którego Persowie, znający Herberta Miłosza, stawiają na równi z Herbertem. Darujcie Państwo, jeżeli przekład jest kulawy, ale to pierwszy raz zrobiłem. Ahmad Shamlu, hymn. Zanim obrócisz się w popiół, doznając gniewu pioruna, który dzierży całą burzę i który chce, abyś uznał jego potęgę, starożytną wiarę, która wytarła zęby na zamkach omszałych bram, w tym czasie na najbardziej ustronnych ścieżkach będzie walczył niespodziewany przechodzień, którego głos przeniknie każdy gąszcz i przejdzie przez nieznany most. Ahmad Shamlu. Gdybyśmy znali perską poezję z wielkim szacunkiem, myślelibyśmy o tym narodzie, który jest piękny, który ma piękne obyczaje i w którym się można zakochać. Pomimo tego, jaka panuje tam polityka, pomimo tego, co o Persji i Iranie mówią światowe media. To taki poetycki przerywnik, ale niestety musimy wrócić do rzeczywistości, choć obiecuję Państwu, że na końcu będzie też premiera wiersza, który napisałem w Isfahanie. Zajmijmy się tym, co się zdarzyło. No mamy pojedynki, które trwają. Już zdążyłem się zorientować. Więc pierwszy pojedynek to pojedynek księdza Isakowicza-Zalewskiego z prezydentem Dudą. Prezydent Duda w wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim odpowiedział na jakże słuszne zarzuty księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego, że po raz kolejny pojechał sobie na wycieczkę do Kijowa, nie wiadomo co z tego będzie, a nie miał nawet odwagi upomnieć się o pamięć ofiar Wołynia. I pan prezydent Duda stwierdził, że wolałby, gdyby ksiądz Zalewski zajmował się tym, do czego powołany jest ksiądz. Cisną mi się dosyć mocne słowa na temat Andrzeja Dudy, bo znam i Tadeusza Zalewskiego, i Andrzeja Dudę. Mogę powiedzieć tak. Tadeusz Isakowicz-Zalewski jest człowiekiem mocno zasłużonym w czasach komunizmu. Był bity przez esbeków i torturowany. Podczas gdy pan Duda nie robił wtedy nic, a potem należał do Unii Wolności. Więc miarkuj pan słowa, panie prezydencie. Powtórzę pana cytat, też wypowiedziany onegdaj do księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego. Nie ma, panie Duda, żadnego porozumienia i przebaczenia z tym, kto nie wyzna swoich win. Panu się chyba wszystko pomyliło. Albo ma pan zupełnie inne zadania. Wolałbym, żeby ksiądz Zalewski zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz. Zapamiętam to zdanie prezydenta Dudy. Niedługo wybory. W sam raz to zdanie. Załatwił pan znowu procent PiS-owi. Druga awantura dotyczy wystąpienia Donalda Tuska, który naraz zaczął przestrzegać przed tym, że PiS sprowadza emigrantów. Tak, tak, nie przecierajcie uszu. Tak zaczęło to brzmieć. PiS oczywiście od razu odpowiedział, odszczekał. Jak to wygląda w liczbach? A spójrzcie na konto Stanisława Tyszki, bo on to rozpisał w rozbiciu na lata. I tak w 2016 roku sprowadziliśmy 3700 muzułmanów do Polski. W 17 roku 9300 muzułmanów. W 2018 20,5 tysiąca. W 2019 29600. W 2020 27800. Ale w 2021 już 58900. A w roku ubiegłym, w 2022, 135,5 tysiąca muzułmanów. Są oni ponoć sprowadzani do pracy, pełno ich już na ulicach polskich miast i w taksówkach. Czyżby taksówkarzy polskich nie było? Tylko trzeba zatrudniać tych, którzy nie znają języka polskiego i w ogóle nic nie wiedzą? No. Nie chcę się wdawać w tą połajankę pomiędzy PiS-em i PO, tylko chcę zauważyć, że jedni i drudzy mają sporo za skórą. Nie nabierajcie się państwo na to. To są konflikty, które mają zogniskować naszą energię po jednej bądź po drugiej stronie. A tak naprawdę to trzeba się zastanowić, co dla Polski jest ważne. Rzeczywiście może brakuje rąk do pracy i trzeba sprowadzać robotników z innych krajów. Niemniej trzeba to robić tak, żeby oni po wykonanej pracy wyjeżdżali z Polski, a nie osiedlali się i zakładali tu rodziny i kolonie, bo spójrzcie państwo na to, co się dzieje teraz we Francji. Takie dwa filmiki. Chcemy mieć takie rozmowy uliczne z migrantami. Ciągle przypominam starą prawdę Feliksa Konecznego. Na jednym terenie nie mogą współistnieć dwie cywilizacje, ponieważ dojdzie do konfliktu. A my co sprowadziliśmy? Mówicie państwo, że jest to zbliżona do nas cywilizacja. A to spójrzcie państwo, jedna z czytelniczek ze słuchaczek naszych pogadanek przysłała zdjęcia z punktu przesiadkowego w Opolu. Zobaczcie państwo, jakie instrukcje wobec naszych braci ukraińskich są tam kierowane. I sami wywnioskujecie, czy jesteśmy tej samej cywilizacji. 1 lipca w Polsce, chciałem to zaintonować, jak Joanna Szczepkowska, która kiedyś obwieściła, że skończył się komunizm. 1 lipca 2023 roku w Polsce oficjalnie skończyła się pandemia COVID-19. Na temat COVID i szczepionek będzie w dalszej części komentarza. I teraz informacja, której nie usłyszycie państwo w polskich mediach, a jest to informacja bardzo interesująca. A mianowicie Białoruś przyznała Dmytro Firtaszowi stanowisko dyplomatyczne w Wiedniu, aby uchronić go przed ekstradycją do Stanów Zjednoczonych. Firtasz obecnie ma status stałego doradcy przedstawicielstwa Republiki Białorusi przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, między innymi przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest doradcą do spraw rozwoju przemysłowego prezydenta Łukaszenki. Czego to się nie robi za pieniądze, prawda? Jak to... Pieniądz ułatwia wszystko. I teraz pytanie do naszego rządu. Będziecie robić interesy z Firtaszem? Bo już wszystko pełną parą jest przygotowywane. Szefowie stadnin, mianowani przez pisowskiego ministra, teraz pracują u Firtasza w polskich ekspozyturach jego firm. Do Polski ciągle wlewa się zboże od Firtasza. A Firtasz, proszę, teraz jest przedstawicielem Białorusi. Zresztą Białoruś ostatnio bardzo aktywna dyplomatycznie, ponieważ operetkowy pucz, który urządził Jewgenij Prigozhin, także skończył się ponoć po mediacji Aleksandra Łukaszenki. No i teraz Prigozhin ma wraz ze swoimi druhami ma wylądować na Białorusi i chcą go przesunąć tuż przy granicę z Polską. No i właśnie, zobaczcie państwo, wobec tego, że grupa Wagnera ma być gdzieś tam ulokowana blisko granicy z Polską, premier twierdzi, że za wcześnie na decyzję o stanie wyjątkowym z powodu pobytu grupy Wagnera na Białorusi. A więc co chodzi po głowie? Stan wyjątkowy. Tylko, że Wagnerowcy to nie są już jakieś abdule z kijami czy kamieniami, tylko Wagnerowcy to wyszkoleni mordercy, często powyciągani z więzień. O grupie Wagnerowców jeszcze parę słów powiem za chwilę. Bank JP Morgan Chase pod wpływem działań prokuratury ujawnił, że i potwierdził, że Wyspy Dziewicze, stanowiące część USA, dały Jeffreyowi Epsteinowi, przywódcy siatki pedofilów i handlarzy dziewczynkami, ponad 300 milionów dolarów ulg podatkowych i zniosły wymogi monitorowania przestępców seksualnych. Dla niego. Po to, żeby sobie ucztował na swojej wyspie. Ta siatka pedofilii, związana z Ghislaine Maxwell, rodziną Maxwellów i Jeffreyem Epsteinem, żydowskiego pochodzenia biznesmenem, powiązanym z Mossadem, jakoś nie może stać się tematem rozważań dziennikarskich. Ciekawe czemu. A teraz od historii, krótka historia okupacji ambasady amerykańskiej w Teheranie. 9 miesięcy po zwycięstwie rewolucji Ajatollaha Chomejniego do ambasady amerykańskiej w Teheranie wtargnęła grupa studentów i młodych działaczy rewolucyjnych. Właściwie bez oporu zajęli ambasadę, tam strażnicy rzucili tylko granatami gazowymi. I stało się to właściwie w reakcji na fakt, że 22 października 1979 roku nieudolny prezydent Carter z nieudolnym doradcą Brzezińskim zgodzili się na przyjazd skorumpowanego szacha Mohammada Rezy Pahlaviego do USA na leczenie. 4 listopada 1979 roku studenci zaczęli okupację ambasady. Wtedy było tam 66 zakładników, pracowników ambasady amerykańskiej. 13 z nich zwolniono już w nocy z 19 na 20 listopada. Zwolniono wtedy kobiety i Afroamerykanów. Tak to ujęto. Z pasków wyplutych przez niszczarki dzieci irańskie odtworzyły wszystkie tajne depesze, między innymi CIA, dotyczące Iranu i planowanego tam działania służb specjalnych amerykańskich. Przypomnę, że Irańczycy byli uczuleni na działania służb amerykańskich, bo w 1953 roku Amerykanie, organizując akcję CIA, obalili demokratycznie wybranego prezydenta Mossadeka, który zapowiedział nacjonalizację baz i źródeł ropy. Wtedy Amerykanom się udało. Tym razem wszystko wyszło na jaw. I wspaniały szach Reza Pahlavi, który był właściwie marionetką w rękach brytyjskich i amerykańskich, uciekł na zachód, a prezydent Bani Sadr zażądał wydania szacha i to był warunek wypuszczenia zakładników, że szach musi wrócić z powrotem. Szacha nie wydano, potrafił się wykupić. 24 kwietnia 1980 roku miała miejsce największa katastrofa w nowożytnej historii CIA i operacji specjalnych amerykańskich, a mianowicie znowu zaplanowana pod auspicjami Cartera i Brzezińskiego operacja Orly Szpon, która skończyła się tym, że helikoptery amerykańskie zastała pustynna burza, straciły orientację, zderzyły się ze sobą, musiały przymusowo lądować. W każdym razie żołnierze, ci, którzy przeżyli, musieli salwować się ucieczką, ci, którzy nie przeżyli, zostali sfotografowani przez irańskie agencje fotograficzne i tak to Zbigniew Brzeziński i Carter podjęli kolejne zwycięstwo. Zresztą oni mieli cały szereg zwycięstw, bo przypomnę, że Carter i Brzeziński zaplanowali operację Cyklon, czyli zbudzenie radykalnego islamu, który miał walczyć w Afganistanie z armią rosyjską. Wtedy swój oddział sformował młody działacz z Arabii Saudyjskiej, Osama Bin Laden, i walczył z Rosjanami. No i tak to wyszło Amerykanom, że terroryzm arabski, muzułmański właściwie do dziś trwa. Możemy to zawdzięczać Jimmy'emu Carterowi i Zbigniewowi Brzezińskiemu, którzy skierowali miliony dolarów, setki milionów na uzbrojenie mujahedinów i radykalizację w medresach, czyli szkołach koranicznych. Takie to udane operacje ma za sobą Zbigniew Brzeziński. Pamiętajcie, Cyklon i Orly Szpon. 6 migłowców wpadło w ręce Irańczyków, a proszę, stoję wokół, koło resztek jednego z nich. Te resztki znajdują się na terenie dawnej ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie. Właściwie w międzyczasie zmarł jeszcze szach Mohamed Reza Pahlavi. 27 lipca 1980 roku zmarł Mohamed Reza Pahlavi. I po 444 dniach od zajęcia ambasady pozostali zakładnicy zostali uwolnieni. Stało się to już jednak po upływie kadencji nieudacznika Jimmy'ego Cartera i jego nieudacznego doradcy Zbigniewa Brzezińskiego wraz z objęciem władzy przez udacznego i dobrego prezydenta Ronalda Reagana. Dokładnie 20 stycznia 1981 roku samolot z zakładnikami wylądował w Niemczech. Przypominam o tym wszystkim, bo trochę zapominamy o historii, trochę skupiamy się na własnym pępku, a tymczasem świat wygląda inaczej. I warto czasem wyrwać się od naszych spraw, żeby złapać właściwy dystans do tego wszystkiego, co się rozgrywa. Oczywiście będąc w Iranie, natychmiast zasłużyłem na miano szpiega, tylko tym razem jakiego? Perskiego? Będzie mi to pochlebiało. Szpieg perski, jak to brzmi. Odnalazłem zresztą, zdjęcie pokażę Państwu w następnym komentarzu, odnalazłem na cmentarzu w Isfahanie grób polskiego posła, który reprezentował, uwaga, Jana III Sobieskiego. Ten grób polskiego posła pośród grobów sierot, które zmarły w Isfahanie w czasach, gdy przechodziła tamtędy armia Andersa i wszyscy, którzy ocaleli z Syberii. Grób polskiego posła jest zakonserwowany i jest w Isfahanie od 1686 roku, bo wtedy ów poseł zmarł w Isfahanie. O co chodziło Janowi III Sobieskiemu? O, to musicie długo poczytać. Ale żeby zaostrzyć wam apetyt, powiem tylko, że Jan III Sobieski prowadził bardzo rozległą politykę zagraniczną i ona była dużo ciekawsza i mądrzejsza niż dzisiejsza polityka zagraniczna. Między innymi wysyłał posłów na dwór szacha perskiego po to, aby szach perski przystąpił do wojny z Turcją. Ostatecznie ta misja o mały włos by się powiodła, ale się nie powiodła. Jeden z naszych posłów zmarł i został pochowany w Shirazie, a Persowie zakonserwowali ten grób, jak zresztą zakonserwowali wszystkie polskie groby w Iranie, za co im wielka chwała. Pani Giorgia Meloni przyjedzie w środę do Polski i będzie się obciskiwała z Mateuszem Morawieckim. Jaka jednak jest prawdziwa misja premier Włoch? Otóż premier Włoch przyjeżdża między innymi po to, aby przekonać Polskę do odstąpienia od weta przeciwko relokacji uchodźców, przeciwko zasadzie relokacji uchodźców. O dziwo, wraz z Węgrami zawetowaliśmy ten unijny mechanizm i teraz prawdopodobnie pani Giorgia Meloni będzie w tej sprawie. Będzie przekonywać premiera Morawieckiego do zmiany stanowiska. Uważnie patrzcie na ręce Morawieckiemu. Czy czasem coś nie zmieni i potem nie przedstawi tego jako wielki sukces? Ten unijny mechanizm pokazuje swoją skuteczność we Francji właśnie teraz. I oczywiście odezwali się już komentatorzy, którzy mówią, nie, no przecież to obywatele Francji rozrabiają. Tak, rozrabiają obywatele Francji w drugim pokoleniu, będący już Francuzami, którzy przybyli z północnej Afryki, z Magrebu. I o tym należy pamiętać. Tak się kończy złudzenie inkulturacji, jakby to uczenie nazwali, ludzi z innej cywilizacji do cywilizacji europejskiej. Po prostu albo jedna, albo druga cywilizacja wygra. Dwie cywilizacje nie mogą funkcjonować na jednym terenie. Albo kończy się tak jak w Anglii, gdzie premierem jest już Hindus, a burmistrzem Londynu Pakistańczyk, burmistrzem Birmingham chyba też Pakistańczyk. Albo tak jak we Francji, że płoną samochody i ludzie biją się na ulicach, a biali muszą się bronić, żeby nie zostać wyzutymi z wszystkiego. We Francji rozpoczęło się po tym, jak podejrzany nastolatek, chłystek, nie zatrzymał się do kontroli policyjnej. Zginął. W tym samym czasie zabita została 12-letnia francuska dziewczynka, zgwałcona i zamordowana przez algierskich migrantów. I my słyszymy, że policja francuska bestialsko zabiła jakiegoś nastolatka handlującego narkotykami, ale nie słyszymy o tym, że 12-letnią dziewczynkę zgwałcono i zamordowano. O tym nie słyszymy. Jeszcze co więcej, odzywają się głosy, takie jak Terlikowskiego chociażby, że to winna jest Francja, która niedostatecznie zasymilowała przybyszów. Rzecz w tym, że jeżeli są już obywatelami Francji, to nie można ich wsadzić na łódkę i wysłać z powrotem. Ale normalne państwo tak by postąpiło, tylko w Europie normalnych państw już nie ma. W Austrii za to stworzono pierwszą bezgotówkową sieć supermarketów. Sieć nazywa się M-Price i posiada około 300 sklepów. Nie będzie tam już możliwości płacenia gotówką. Zaczęło się. Bądźcie uważni, bo za chwilę zabiorą nam gotówkę. Oczywiście odbywa się to pod szczytnymi hasłami poprawy obsługi klienta. No, poprawiają obsługę kieszeni klienta zwłaszcza, prawda? Bo za każdą transakcję elektroniczną bank pobiera prowizję. Podczas gdy wydajemy pieniądz z ręki do ręki i tutaj lichwiarze nie zarabiają nic. Królestwo lichwy, tym dzisiaj staje się Zachód. Królestwem lichwy. A to się bardzo źle skończy, bo lichwa zawsze kończy się źle. Teraz coś o pandemii. Proszę bardzo, zobaczcie Państwo, bardzo poważny raport Institute of Economic Affairs. Zajmujący się problemem odpowiedzi na pytanie, czy lockdowny zadziałały. Teraz przeczytam kilka esencjonalnych zdań z tego raportu, ale najlepiej, żebyście go całego przeczytali, wtedy będziecie mieć naprawdę całościowy pogląd, bo jest to ciekawy raport i bardzo dobrze metodologicznie zrobiony. Więc tak, blokady wiosną 2020 roku zmniejszyły śmiertelność o 3,2% w Wielkiej Brytanii w porównaniu ze Szwecją. Czyli w Szwecji w tym czasie było więcej wypadków śmiertelnych o 3,2%. Blokady zapobiegły stosunkowo niewielkiej liczbie zgonów w porównaniu z typowym sezonem grypowym. Oto następne zdanie. Jeszcze jedno. Wyniki te bledną w porównaniu z ćwiczeniami modelowymi przeprowadzonymi przez Imperial College of London wiosną 2020 roku, w których przewidywano, że blokady uratują ponad 400 tysięcy istnień ludzkich w Wielkiej Brytanii i ponad 2 miliony istnień w Stanach Zjednoczonych. I wreszcie jedno z końcowych zdań. Surowsze ograniczenia, takie jak pozostanie w domu, zamykanie szkół, generowały bardzo wysokie koszty, ale przyniosły jedynie znikome korzyści zdrowotne. I ten raport pozostawię bez komentarza. Jest to poważne opracowanie naukowe, pokazujące, że w lockdownach i blokadach nie chodziło o nasze zdrowie, bo dla naszego zdrowia były one właściwie obojętne. O co zatem chodziło? I kolejna covidowa informacja. Komisja do spraw środków Izby Reprezentantów zaproponowała całkowite obcięcie rządowego finansowania dla Światowej Organizacji Zdrowia na rok 2024. A więc po Trumpie, który całkowicie zablokował finansowanie WHO, teraz Komisja do spraw środków Izby Reprezentantów rekomenduje takie rozwiązanie. I szczegółowo, to zresztą Państwo możecie przeczytać w tym tekście, szczegółowo Komisja do spraw środków proponuje całkowite zawieszenie finansowania Wuhan Institute of Virology oraz EcoHealth Alliance słynnego Petera Daszaka. Postuluje także całkowite zawieszenie badań nad gain of function. Śmiali się Państwo, że ciągle powtarzałem ten termin, bo on jest niezwykle ważny w zrozumieniu tej tak zwanej pandemii, która minęła. Badania gain of function to są badania nad doprowadzeniem do takich modyfikacji kodu genetycznego wirusa, żeby wzmocnił on swoje oddziaływanie. Na kogo? Na ludzi. Po co zatem tworzyć hybrydy, które będą jeszcze bardziej groźne dla ludzi? Znowu pytanie, które wisi w powietrzu. Komisja do spraw środków postuluje także bardzo mocno zakończenie zaangażowania finansowego Stanów Zjednoczonych w organizację World Economic Forum. Ho, ho. No oczywiście, to są tylko postulaty Izby Reprezentantów. Nie jest pewne, czy zostaną uchwalone, bo muszą przejść całą długą drogę przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Ale dobrze, że jest grupa polityków, którzy już widzą pewne patologie i to finansowane ze środków budżetowych Stanów Zjednoczonych. Ciekawe, co na to Anthony Fauci, który, jak Państwo zauważyli, zamilkł ostatnio. Czyżby mu się spociły stopy? Ciekawa analiza na portalu Zero Age. To jest portal, który formułuje bardzo odważne opinie, dlatego polecam czytanie tego tekstu zbiorowego napisanego pod pseudonimem Tyler Durden. Zwykle najbardziej kontrowersyjne teksty na tym portalu są podpisywane jako Tyler Durden. Polecam czytanie z zastanowieniem i skonfrontowanie tego z innymi źródłami. Ale tu chodzi o analizę i to dosyć ciekawą. Oparto m.in. na postępowaniu karnym, które zostało wdrożone przeciwko Józefowi Bidenowi w związku z podejrzeniem korupcji ciągnącym się jak smród po gaciach z Ukrainy. Z firmy Burisma i innych interesów rodziny Bidenów. Chodzi o syna Józia Bidena, Huntera Bidena. Jak wiemy z jego laptopa, człowieka o pedofilskich skłonnościach, czyżby po tatusiu odziedziczonych, i pana Józia Bidena. I teraz cytaty z tej, przeczytam Państwu co bardziej pieprzne cytaty z tej analizy. Druga rewolucja rosyjska rozpoczęła długie, gorące letnie dziwactwo 2023 roku. To jędrne. I dalej. W przeciwieństwie do pierwszej rewolucji rosyjskiej z 1917 roku, która trwała ponad 70 lat, ta trwała poniżej 24 godzin. Nie wprawiło to Rosji w polityczny paroksyzm, jak być może spodziewali się inżynierowie kryzysowi w Langley. Przypomnę, że w Langley znajduje się centrala CIA. Istotnie, wszelkie dane, to już taki mój komentarz na boku, wszelkie dane ekonomiczne pokazują, że w tym roku gospodarka rosyjska urosła, a firmy europejskie zaledwie 8% tak realnie wycofało się z rynku rosyjskiego. Inne pod różnymi pozorami ciągle tam pozostają i robią interesy. No dobra, czytajmy dalej analizę Tylera Durdena, która zresztą nosi tytuł Biden, nieudolny naciągacz uosabiający upadające państwo. Gdyby powiedział to któryś z polskich polityków, to musiałby mieć pełne gacie za chwilę, ze strachu. A tu proszę bardzo, w Stanach Zjednoczonych tego typu publicystyka nie jest rzadkością. Czytajmy dalej. Los szefa biznesowego grupy Wagnera, Jewgenija Prigożyna, pozostaje teraz niejasny, podczas gdy on zażywa chłodu na Białorusi. Lubię na portalu Zero Age jest taki sardoniczny humor, który bardzo lubię. Następny cytat. Wygląda też, że to już ostatnie dni dyskoteki w Kijowie. Cóż to może znaczyć? Każdy proszę niech podstawić, co uważa. I proszę też wspomnieć, że ostrzegałem. To jest ostry portal. Następny cytat. Pomimo relacji pan-niewolnik z Ameryką, Euroland może nie być tak zapalony do III wojny światowej. I kolejny cytat. 150 miliardów dolarów udało się wlać do szczurzej nory w Kijowie, kupując kolejne rozczarowania w stosunkach zagranicznych. I wreszcie Ameryka pada ofiarą trzech prób impeachmentu w ostatnich dziesięcioleciach. I wymieniają tutaj próbę impeachmentu Clintona za niewłaściwe obsługiwanie cygara, próbę impeachmentu Trumpa, no i teraz stoi przed nami próba impeachmentu Józia Bidena, bo już dłużej nie da się kryć dziwnych biznesowych powiązań i korupcji. Portal Zero Each. Każdy z Państwa wyciągnie sobie własne wnioski. Co dzieje się w Polsce? No cóż, w Polsce nie jest tak wesoło. Na przykład w Krakowie mamy wyraźne fiasko Igrzysk Europejskich. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, ale właśnie przebiegają w Krakowie Igrzyska Europejskie. Jednak na przykład wczoraj widziałem na rynku próbę rozgrywania mistrzostw w Zośkę, która teraz to jest przebijanie piłki w takim dziwnym stole. Tak, w Zośkę właściwie. Ciekawe, czy w Cymbergaja też będzie mistrz Igrzysk Europejskich. Skoki letnie w Zakopanem całkowicie nie wypaliły, zobaczcie. Ludzie nie przyszli, nie interesowało ich to. I w ogóle te igrzyska mało kogo obchodzą. Psa z kulawą nogą nawet nie obchodzą. Widziałem, jak szedł, omijając z daleka krzykliwe konkurencje na rynku krakowskim. Więc mamy sukces, który może sobie przypisać komuch Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa, marszałek Kozłowski Witold, małopolski marszałek i paru jeszcze innych, pan Sasin. Jakaś płachta nawet zwaliła się na łeb grających chyba w rugby czy coś tam. To właściwie najbardziej ekscytujące wydarzenia tych wszystkich konkurencji. Oprócz fiaska igrzysk mamy też kilka ciekawych zdarzeń, które warto odnotować. Oto zobaczcie Państwo, jaka jest świadomość polskiej lewicy. Jest taki Piotr Szumlewicz, który ponoć jest bardzo reprezentatywny dla myślenia lewicowego w naszym kraju. Nie znam się na tych kolorowych środowiskach, ale zobaczcie Państwo tweeta, który wysmażył. Cóż tam napisał? Nagryzmolił, że PiS i Konfederacja są znacznie większym zagrożeniem dla Polski niż migranci. To bez komentarza właściwie. Dużo ciekawsze są warsztaty o Wołyniu. Proszę Państwa, Radio Ukrainiec, o przepraszam, Radio Wnet, bo już mi się to myli całkowicie, Radio Wnet pana Skowrońskiego propaguje, zobaczcie, warsztaty o Wołyniu. I cóż tam będzie? Na przykład spektakl Romeo i Julia w stylu wołyńskim. Przepraszam, bo mnie trochę zamurowało. Romeo i Julia w stylu wołyńskim, czyli jeden dziadek będzie z AK, a drugi będzie z UPA. Nie żartuję. Posłuchajcie, co bredzi ta dziewczynka przesłuchiwana przez Skowrońskiego, a on potakuje, no bo musi. Jeden dziadek z AK, drugi dziadek z UPA.
Romeo i Julia w stylu wołyńskim, czyli jeden dziadek był z AK, jeden dziadek był z AK, drugi z UPA.
To będzie wspaniałe i będą, to już się odbywają od 3 lipca, warsztaty pojednania na Wołyniu. Jadą na Wołyń i tam będą się jednać. To znaczy tamci będą latać z toporami, palić ogniska, tak? I wszędzie tapetować wszystko czerwono-czarną szmatą, a nasi będą bić pokłony przed tym, tak? Takie to będzie pojednanie? No bo cóż tam jeszcze będzie? Na przykład rytm pojednania na bębnach. będzie wybijany przez 24 godziny. No to już dostaną odcisków chyba na tych paluchach, tak będą walić w te bębny. No i będzie też sadzone drzewo pojednania. Sądzę, że w to drzewo piorun strzeli od razu, albo szlak trafi od spodu. Jak tak, to jest wszystko przygotowane. No ale zobaczcie Państwo, co się wyprawia, zapewne za publiczne pieniądze. No bo inaczej Radio Wnet nie reklamowałoby takich warsztatów, prawda? Warsztaty pojednania. Wołyński, Romeo Julia w stylu wołyńskim. Czyli hajdamacy będą dokazywać, a polskie dziewuszki będą piszczeć. Tak to będzie wyglądało. No, zdarzyła się też bardziej poważna sprawa, mianowicie Mariusz Zilke, poważny i uczciwy człowiek, pokazał w internecie reportaż pod tytułem Bagno, pokazujący pedofilię znanego muzyka Krzysztofa S., ustosunkowanego politycznie i ustosunkowanego towarzysko. Tą sprawą nie chciała się zająć żadna redakcja. Mariusz Zilke wymienia Gazetę Wyborczą, Portal na Temat, Miesięcznik Press, Onet i kilka jeszcze innych mediów, do których dzwonił i dzwonił w czasie tego filmu i wszyscy się wymigują, żeby się tym w ogóle zająć, a pan Krzysztof S. w ogóle nie chce rozmawiać na ten temat. Są ofiary, dzieci, które były gwałcone pod płaszczykiem programu tęczowy Music Box. Był taki program dla dzieci. I tam usiąść na kolankach dziadzi, dziadzia się pogładzi i takie tam teksty były. I Mariusz Zilke samotnie przebija się z tym tematem, więc staram się mu pomóc. Obejrzyjcie Państwo reportaż Bagno autorstwa Mariusza Zilke. On jest w sieci dostępny. Chociażby po to, żeby zrobić na złość celebrytom z Warszawki, którzy chcą zagłaskać i zamilczeć ten temat. Już był kiedyś temat pedofilów z Dworca Centralnego i znany reżyser uwikłany w to wszystko i też cisza. No i teraz znowu cisza, chociaż wiemy, kto był tym pedofilem. Czyli Sekielscy też odmówili oczywiście zajęcia się tym tematem, bo Sekielscy zajmują się tylko tematem pedofilia w sutannach. A jak już pedofil nie nosi sutanny, to jest bezkarny. Chodzi o to, żeby nosił sutannę. 100 lat temu urodziła się Wisia powiesić księdza Szymborska. Wisia Szymborska. Autorka słynnego listu potępiającego oskarżonych w procesie kurii krakowskiej. Znakomita poetka, laureatka Nagrody Nobla. Po pani Tokarczuk można zrozumieć już i Nagrodę Nobla dla Szymborskiej. Nowe badania, poważne, zobaczcie, i wniosek płynący z tych badań. Szczepionki mRNA są produktami terapii genowej. No i co? Ci z Państwa, którzy się zaszczepili, niech przeczytają, jak mają jeszcze dokładnie te pisma, które im wręczano do podpisania. Przeczytajcie też to, co jest drobnym druczkiem, bo wy dedukujecie wtedy, że robiliście to na własną odpowiedzialność. No i wreszcie ogłoszenie. 12 sierpnia rozpoczynamy w Zespole Szkół Salezjańskich tuż przy Oświęcimskim Rynku Wielki Marsz Wielki Marsz Życia Polonii i Polaków. 12 sierpnia przyjeżdżacie do Oświęcimia. Będziemy Was witać. Tego dnia będzie koncert w ogrodach Szkoły Salezjańskiej i będzie trochę spotkań. Potem następny dzień, niedziela, trochę się pomodlimy, trochę podyskutujemy i poniedziałek poranny marsz. Taki jest program pobytu. Możecie zaplanować na dzień, na dwa, na trzy pobyt w Oświęcimiu, ale pamiętajcie, 12 sierpnia zaczynamy. Przy okazji, jeżeli macie ochotę wpłacić na zrzutce, spójrzcie, tu jest zbiórka na zrzutce na organizację tegorocznego marszu, a Także tradycyjnie możecie wpłacać, tylko że wtedy musicie dopisać marsz życia Polaków i Polonii. Uzbieraliśmy już ponad 50 tysięcy. Z zeszłego roku mamy 60 tysięcy. Potrzeba nam jeszcze kilkadziesiąt tysięcy, żeby spiąć wszystkie koszty. Więc bardzo proszę o waszą hojność. To nasze wspólne dzieło. My nie finansujemy tego typu przedsięwzięć z żadnych dotacji urzędów, spółek Skarbu Państwa, znajomków, etc. To powstaje tylko za wasz wdowi grosz. Więc to nasze wspólne dzieło i jestem wam wszystkim wdzięczny, bo jak już podliczałem, w tym roku wpłaciło prawie 500 osób już wpłaciło na organizację marszu, za co bardzo państwu serdecznie dziękuję. I proszę o jeszcze. Zbiórka będzie trwała do 10 sierpnia, tak żebyśmy mogli jeszcze rozliczyć to wszystko. Uczestników zbiórki oczywiście wszystkich wymienimy tak jak co roku i tak jak co roku zamieścimy rozliczenie kosztów. Z zeszłego roku zostało nam 62 tysiące i one też zostaną wykorzystane w tym roku. Nie zostały zmarnowane. Także serdecznie państwa zapraszam do Oświęcimia i proszę o przychylne spojrzenie na tą naszą inicjatywę. Wyjeżdżam teraz na ryby i następne komentarze pewnie będą krótsze i bardziej wakacyjne. Może się pochwalę czymś, co złapię, ale jak nie złapię, to też połapię. Więc państwu życzę również dobrego wypoczynku, dobrych wakacji. Nie przejmujcie się za bardzo. Nie jest tak źle i Polska nie jest aż w tak złym położeniu, jak przedstawiają to wszyscy czarnowidze. A ja mam nadzieję, że na jesieni zaskoczy nas polska formacja z mocnym nurtem katolickim. Ku temu staram się działać i może to się uda. Nie będzie to na pewno zmarnowany głos, bo będzie to, mam nadzieję, jedna polska formacja. Jedna. Natomiast to, co rozgrywają między sobą uczestnicy Okrągłego Stołu, niech pozostanie między nimi. Zostawmy ich, starych dziadów z ich zabawkami. Pora na ludzi młodych, sensownych, dynamicznych i odważnych, nie mających kompleksów wobec świata i potrafiących wymagać polskiego interesu od tych, z którymi siedzą przy stole, czyli mam nadzieję, że powstanie taki rząd, który będzie mógł trzasnąć pięścią w stół i powiedzieć: Żeleński, to nie jest kolejny film, to nie jest kolejna fanfaronada, tylko proszę tu zająć się sprawą Wołynia, czyli przeprosić Polaków za Wołyń w imieniu narodu ukraińskiego, jasno, wyraźnie to wypowiedzieć i wtedy będziemy się jednać, robić warsztaty, bębnić i robić inne rzeczy. Tak to widzę. Pozdrawiam państwa serdecznie i życzę zdrowia i wolności. Oczy perskiej dziewczynki. W oczach tej perskiej dziewczynki widzę niebo i świat. Spojrzała na mnie przez chwilę na wielkim placu w Isfahanie. Opowiedziała mi historię, której nigdy nie słyszałem nad Wisłą. Błysk mieczy, rzewne zawodzenie fletu, odgłosy miłosnych wzruszeń kochanków. Jej rzęsy oddzielały kolejne opowieści, jak delikatne dotknięcia jedwabnego dywanu. Była przez moment wpatrzona ciepłym, odważnym spojrzeniem i wypaliła mi w duszy swój znak. Jej oczy mówiły językiem czasu i tajemnicy. Widzę w nich początek i koniec. Widzę w nich swój początek i koniec. Nie była żadną wróżką, ani nawet dojrzałą kobietą o wytęsknionych kształtach. Była małą dziewczynką, która krótkim spojrzeniem powiedziała mi: nie bój się.